Znaczy ten dzień, który od prawie 3 lat, może nie był wyczekiwany, ale dobrnęliśmy do końca Ewangelii Łukasza, jeżeli Bóg pozwoli dzisiaj ją skończyć. Jeżeli kogoś nie było albo nie pamięta, to zaczęliśmy to w marcu 2022 roku, więc prawie 3 lata bez 3 chyba miesięcy. Więc wiem, że części z was jeszcze z nami wtedy nie było, a dla części z was wiem, że to był właściwie początek w naszym zborze, bo to było krótko po wybuchu wojny, więc też z tą Ewangelią Łukasza byliście z nami przez ten czas. Więc dużo się wydarzyło i w naszym, i w waszym życiu. Dużo wydarzyło się w samej Ewangelii. I też poniekąd w pewnym sensie mogliśmy poczuć upływ czasu, dlatego że 3,5 roku to liczy się, że to była służba Jezusa ziemska, więc prawie 3 lata my też jesteśmy w Ewangelii Łukasza, więc mogliśmy poczuć, ile czasu upłynęło, kiedy Jezus właśnie służył tutaj na ziemi. A dzisiaj finał, można powiedzieć. Finał, ostatni fragment Ewangelii Łukasza, 24 rozdział od 36 do 53 wersetu. Więc przeczytamy ten fragment na początek i dobrniemy do końca, mam nadzieję, dzisiaj, jak Bóg pozwoli. 24 rozdział od 36 do 53 wersetu. A gdy oni to mówili, sam Jezus stanął pośrodku nich i powiedział im: pokój wam. A oni przeraźli się i przestraszyli, albowiem myśleli, że widzą ducha. A on im powiedział: dlaczego jesteście zatworzeni i dlaczego wątpliwości wstępują do waszych serc? Zobaczcie moje ręce i moje stopy, że to jestem ja sam. Dotknijcie się mnie i zobaczcie, że duch nie ma ciała ani kości, tak jak widzicie, że ja mam. I gdy to powiedział, pokazał im swoje ręce i stopy. A gdy oni jeszcze z radości nie wierzyli i dziwili się, powiedział im: macie tutaj coś do jedzenia? A oni podali mu kawałek pieczonej ryby i plaster z pszczelego miodu. A on wziął i jadł przy nich. I powiedział im: to są słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami, że musi zostać wypełnione to wszystko, co zostało napisane w prawie Mojżesza i u proroków i w psalmach o mnie. Wtedy otworzył ich umysły, aby rozumieli pisma. I powiedział im: tak jest napisane. Tak też Mesjasz musiał cierpieć i powstać z martwych 3. dnia, a w jego imię ma być głoszone opamiętanie i odpuszczenie grzechów dla wszystkich narodów, zaczynając od Jerozolimy. A wy jesteście tego świadkami. I oto ja posyłam do was obietnicę Ojca mojego, a wy pozostańcie w mieście Jerozolim, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. A wyprowadził ich na zewnątrz miasta aż do Betanii i gdy podniósł swoje ręce, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. A oni oddali mu pokłon i wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli stale w świątyni, chwaląc i błogosławiąc Boga. Amen. To jest już 3. narracja o zmartwychwstaniu Jezusa. Już od 3 tygodni jesteśmy na tym etapie historii. W 1. Jezus nie pokazał się nikomu, w 2. pokazał się 2 uczniom na drodze do Emaus. Tutaj pokazuje się apostołom i pozostałym uczniom. I widzimy, że najpierw dał im dowody na to, że faktycznie to jest On, że prawdziwie zmartwychwstał. Potem ponownie przypomniał im o tym, co już wcześniej im mówił i o tym, co mówiły Pisma. I powiedział także, że będą wyposażeni w moc wysokości. Że kiedy On odchodzi, to pośle im obietnicę od Ojca. I potem sam zniósł się do nieba właśnie wysoko w górę. I cały ten fragment rozciąga się tak właściwie od 1. dnia zmartwychwstania aż do dnia wniebowstąpienia. Może się wydawać, że nie ma tutaj żadnej przerwy czasowej, ale ona tutaj jest, chociaż Łukasz jej wyraźnie nie pokazał, więc wydaje się, że to dzieje się jednego wieczoru. Ale wiemy, że od zmartwychwstania do wniebowstąpienia minęło 40 dni, więc musi być gdzieś tutaj jakaś przerwa. No jest to finał Ewangelii i jak to w finałach bywa różnych 3 Ewangelii, widzimy nakaz misyjny, który też tutaj jest zawarty. Najczęściej kojarzymy nakaz misyjny z Mateuszem, z Ewangelią Mateusza. Ale każda Ewangelia ma swój odpowiednik tego nakazu i swoje bardzo charakterystyczne elementy. Więc dzisiaj też zobaczymy takie charakterystyczne elementy tego nakazu w Ewangelii Łukasza. I tak jak wspomniałem, tydzień temu mówiliśmy o tym, co stało się, kiedy dwaj uczniowie zobaczyli Jezusa. Zobaczyli zmartwychwstałego Jezusa i potem wrócili do Jerozolimy. I tam mówili o tym, że Jezus ukazał się im, a uczniowie, którzy byli w Jerozolimie, mówili także, że Jezus ukazał się Szymonowi. Więc wymienili się tym, że każdy z nich widział Jezusa, w sensie Szymon widział Jezusa i ci dwaj uczniowie widzieli też Jezusa. I w tym momencie zaczyna się werset 36. Wtedy, kiedy uczniowie właśnie o tym rozmawiali, wtedy Jezus stanął pośród nich i powiedział: pokój wam. Jan dodaje, że pokój, w którym byli, był zamknięty, więc Jezus w jakiś sposób musiał wejść albo przejść przez te drzwi, albo w jakiś sposób otworzyć zamknięte drzwi. Ale właśnie chwilę wcześniej uczniowie mówili o tym, że Jezus żyje. Oni w to już uwierzyli, ale kiedy go zobaczyli, to się przerazili. Mimo tego, że już wiedzieli o tym, że żyje. Ale gdyby ktoś pojawił się znienacka tutaj, o kim wiemy, że żyje, to też byśmy byli zdziwieni, jak to się stało, że w taki sposób tutaj się pojawił. Więc Jezus zapytał ich najpierw, czemu byli zatrwożeni, czemu mają jakieś wątpliwości. I nawet nie czekał na ich odpowiedź, bo widzimy, że od razu robi coś kolejnego, bo dobrze wiedział, o co chodzi. Dobrze wiedział, jakie mają wątpliwości i co ich tak przeraziło. I wątpliwość, którą mieli, dotyczyła ciała Jezusa. Czyli to, kogo widzą, czy to jest duch Jezusa, czy widzą prawdziwie Jezusa również w ciele. I zaproponował im, żeby zobaczyli na Jego ręce i na Jego nogi, a nawet, żeby je dotknęli. Czytamy w 39 wersecie, dotknijcie się mnie i zobaczcie, że duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Więc pewnie chodzi o to, że na rękach i na nogach wciąż były ślady po ukrzyżowaniu. Tak jak później wiemy, że Tomasz też dotknął te ślady i w ten sposób się przekonał. Tutaj widzimy, że nie tylko Tomasz potrzebował zobaczyć i dotknąć ranę Jezusa, żeby móc uwierzyć. I myślę, że Jan nawet nawiązał do tego właśnie na początku swojego pierwszego listu. To, co czytałem na początku, kiedy on właśnie w taki sposób to wyraził. Że to, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota i tak dalej. Więc myślę, że w szczególności mógł mieć to na myśli, kiedy pisał o dotykaniu. Że faktycznie dotknęli Jezusa, który zmartwychwstał. I Jezus wiedział, co było w głowie uczniów, o czym oni myśleli. Wiedział, że bali się tego, że jest duchem. I są dzisiaj także takie grupy, które podobnie uważają, że Jezus zmartwychwstał, ale jako duch. Tylko czasem pokazywał się w ciele. Taką najbardziej znaną grupą są Świadkowie Jehowy, którzy właśnie w taki sposób uważają, że pokazywał się czasem w ciele, ale realnie był tylko duchem. No tylko pytanie, po co w takim razie Jezus mówiłby im, że ma i ciało, i kości. I pokazywał, że on ma te ciało i kości, że nie jest duchem, że nie jest duchem, który nie ma ciała i kości. To brzmiałoby trochę tak, jakby ich oszukiwał. Jakby mówił im, że nie jest duchem, ale jednak był duchem. No to trochę nie bardzo pasuje do tego fragmentu. No i co stałoby się z ciałem Jezusa, które było w grobie? Świadkowie mówią, że Bóg je w jakiś sposób zniknął, sprawił, że zniknęło. Ale nawet to, że zobaczyli i dotknęli ciała Jezusa, nie było dla nich wystarczające. 41 werset mówi o tym, że uczniowie wciąż nie dowierzali, z tym, że nie było to już takie samo niedowierzanie jak wcześniej. Kiedy uważali zmartwychwstanie Jezusa za jakieś brednie, że było to dla nich wręcz absurdalne, że Jezus mógł zmartwychwstać, tutaj niedowierzanie brało się z radości i zdziwienia. I są takie sytuacje, mam nadzieję, w naszym życiu też, kiedy dzieje się coś tak wspaniałego, że wręcz nie wierzymy, że to nam się dzieje. Szczypiemy się albo ktoś nas musi uszczypnąć, żebyśmy w to uwierzyli. Tutaj było trochę podobnie, że oni też właśnie nie mogli uwierzyć w to, co widzą, nawet po tym, jak dotknęli ran Jezusa. Wciąż wydawało mi się to zbyt dobre, żeby mogło być prawdziwe. Więc nie wiedzieli, czy im się to śni, czy faktycznie widzą Jezusa, który zmartwychwstał. I czy to jest prawdziwy człowiek, czy widzą może tylko ducha Jezusa. Więc drugi dowód, kiedy Jezus prosi ich o to, żeby dali mu coś do jedzenia. Uczniowie podali mu jedzenia, a on jadł na ich oczach, czy też przy nich. Więc widzimy tutaj, że tak jakby celowo Jezus je przy nich, po to, żeby pokazać, że faktycznie mam ciało. Ja przyjmuję pokarm, ja spożywam, tak jak ci, którzy mają ciało. Ale tu pojawia się pewna wątpliwość. Może nawet kiedy czytałem ten fragment, to niektórzy myśleli sobie, gdzie jest ten miód, o którym ty czytasz? Bo nie ma tego u mnie w moim przekładzie. No bo jest takie pytanie, co uczniowie podali Jezusowi? Czy tylko rybę, pieczoną rybę? Czy może również plaster miodu? Bo niektóre przekłady podają te dwie rzeczy. Może też właśnie w Warszawce macie bez tego miodu. I to może nie jest istotne samo w sobie, bo co to ma znaczenie, co Jezus zjadł w tym momencie. Ale myślę, że dla części z nas takie różnice mogą wzbudzać niepokój. Dlaczego w niektórych miejscach nie ma pewnych słów, albo są pewne słowa, a nie ma ich w innych przekładach? Więc powiem trochę o tej różnicy, bo może mieć ona jednak pewne znaczenie i jest ona dosyć nietypowa. Dlatego, że czasem zdarzało się, kiedy ludzie kopiowali rękopisy Biblii, że coś pominęli. Po prostu gdzieś tam przepisując kolejną linijkę, przeszli z jednej na drugą, pominęli jedną linijkę. To się da w miarę łatwo wychwycić, kiedy porównuje się inne rękopisy, które jest bardzo dużo. Czasem z drugiej strony zdarzało się tym, którzy kopiowali, dodać coś, na przykład po to, żeby coś wyjaśnić. I w nielicznych miejscach Biblii, to nie jest wiele takich miejsc, są takie uzupełnienia. Na przykład Ewangelia Jana, 5 rozdział, 4 werset, gdzie kopista najprawdopodobniej wyjaśnił, o co chodziło z tą sadzawką i poruszaniem wody z człowiekiem, który był chory i mówił, że nie ma człowieka, który by mnie tam wprowadził. To wiemy już dzisiaj, że to jest wyjaśnienie tego, który kopiował ten tekst. Natomiast tutaj mamy słowa o plastrze miodu i według dzisiejszej wiedzy nie ma ich w najwcześniejszych rękopisach Biblii, ale są w większości późniejszych rękopisów. Co może sugerować, że były dodane później? I tłumaczy się to pewną tradycją kościelną, która pojawiła się no właśnie w kościele, tego, że przy Eucharystii i przy chrzcie spożywano miód. I ktoś stwierdził, że w taki sposób tutaj powstał ten zapis, że ktoś chciał uzasadnić tą tradycję, wpisując te słowa do tego tekstu. Ta tradycja miała na myśli to, że ktoś, kto brał udział w Eucharystii, przyjmował chrzest, tak jakby było to symbolem ziemi obiecanej. Miód był symbolem ziemi obiecanej, dlatego że ta ziemia opływała właśnie mleko i miód. Więc spożywali i miód, i mleko. Jeżeli rzeczywiście tych słów nie było wyginane. Ale nie jest to takie oczywiste. Ja do czegoś zmierzam, więc na chwilę jest technicznie, ale do czegoś zmierzam. Bo wiemy, że już w II wieku chrześcijanie cytowali ten fragment razem ze słowami o miodzie. Więc w II wieku już ojcowie Kościoła wiedzieli, że w tym fragmencie były słowa o miodzie. I to mogło mieć jakieś znaczenie i do tego właśnie zmierzam. Dlatego, że Żydzi znali pewną historię, fikcyjną historię, w której pojawił się plaster miodu. Tutaj chodzi o apokryf, czyli księgę, która nie była w Biblii, ale była niekanoniczna i która opisuje historię Józefa i jego żony Asenet. To jest Józef, czyli syn Jakuba i Asenet, jego żona, która była Egipcjanką. I Biblia mówi o ich małżeństwie, ale ta historia jest fikcyjna, bo pochodzi prawdopodobnie z pierwszego wieku przed Chrystusem, więc dużo później po ich czasie. W każdym razie Asenet, czyli ta żona Józefa, jej ukazał się dowódca anielski, archanioł albo może nawet ktoś więcej, i powiedział jej, żeby przyniosła plaster miodu. I anioł powiedział jej wtedy, że szczęśliwi są ci, którzy przyjdą do Boga w upamiętaniu, bo oni będą jeść z tego plastra miodu. Którzy przylgną do Boga w upamiętaniu, bo oni będą jeść z tego plastra miodu. Że ten miód jest pełen ducha życia i ten, kto z niego je, nie umrze na wieki. To jest fikcja, mówię jeszcze raz, ale to pokazuje pewne motywy, które mogli znać i rozumieć Żydzi w tamtym czasie. Nawet nie tyle, że te symbole brały się z tej historii, ale w myśleniu żydowskim były takie motywy. To nawet widzimy w tym, kiedy czytamy o mannie z nieba, która jest przedstawiona jako chleb anielski i jako chleb, który miał smak miodu. Więc też takie znaczenie chleba anielskiego, który ma smak miodu, był znany Żydom. Więc mógłby być to symbol nieśmiertelności. I dlatego to pasowałoby do Jezusa. Dlatego, że On po zmartwychwstaniu już nigdy nie umrze. Dodatkowo w tamtej historii było dużo o pamiętaniu, a za chwilkę Jezus będzie mówił swoim uczniom, że mają głosić upamiętanie. Więc też może to sugerować, że to jest nawiązanie do tamtej historii. Trochę ciekawostka, a trochę może zrozumienie tego, jak czasem pewne rzeczy, które są w Piśmie Świętym, mogą też mieć znaczenie symboliczne i wskazywać na coś więcej. Natomiast i to jedzenie, i pokazanie rąk i nóg służyło upewnieniu uczniów, że prawdziwie Jezus zmartwychwstał. Że nie jest jakąś zjawą, nie jest duchem, ale prawdziwie zmartwychwstał. No i z tego faktu wynika dla uczniów prawdziwe zadanie. Bardzo ważne zadanie. Bo potem jak przekonał uczniów, że to jest naprawdę On, przypomniał im resztę Bożego planu. Już wcześniej mówił dwóm uczniom o tym, co Bóg zapowiedział przez proroków, że Mesjasz musiał cierpieć, że musiał cierpieć, żeby wejść do swojej chwały, ale tutaj mówi coś więcej. I w 44 wersecie mówi i zaczyna od tego, o czym mówił im wtedy, kiedy jeszcze był z nimi. Czyli co mówi im przed swoją śmiercią. W pewnym sensie daje im do zrozumienia, że on już nie będzie z nimi tak jak wcześniej. Że wtedy był z nimi, a teraz chociaż jest z nimi, to już nie tak samo. To już nie będzie tak jak wtedy. Że on będzie cały czas z nimi przebywał codziennie. I przypomniał im tutaj, że musi spełnić się wszystko, co było o nim napisane. U Mojżesza, proroków i w psalmach, no czyli w Piśmie Starego Testamentu. Natomiast samo to jeszcze by nic nie dało. Samo przypomnienie nic by jeszcze nie dało, bo już wcześniej mówił to uczniom i oni z tego jeszcze niewiele rozumieli. Nawet Łukasz dwukrotnie w tej Ewangelii mówi o tym, że ich, że słowa Jezusa były przed nimi zakryte. Że Jezus do nich mówił, ale to było dla nich zakryte. Co się dzieje? Myślałem, że ja będę harczyć, a tutaj mikrofon harczy. Natomiast w 45 wersecie czytamy o tym, że Jezus otworzył im umysły i wtedy zrozumieli Pisma. Więc wcześniej słowa Jezusa były zakryte, teraz Jezus otwiera ich umysły, więc mogą w końcu zrozumieć Boży plan. Więc Jezus ma kontrolę nad naszymi umysłami, w jakimś sensie możemy tak powiedzieć, bo prawdziwe zrozumienie Pisma bierze się i jest darem od Boga. I zobaczmy, co dokładnie przypomniał im Jezus. 46-47 werset. I powiedział im, tak jest napisane. Tak też Mesjasz musiał cierpieć i powstać z martwych trzeciego dnia. A w Jego imię ma być głoszone opamiętanie i odpuszczenie grzechów dla wszystkich narodów, zaczynając od Jerozolimy. Ten 46 werset to jest to, co przypomniał Jezus już dwóm uczniom w drodze do Emaus, poza dodatkiem o tych trzech dniach zmartwychwstania. Ale w 47 wersecie jest coś nowego. Powiedział im coś więcej. Powiedział, że Stary Testament zapowiadał głoszenie opamiętania i odpuszczenie grzechów. Że to głoszenie miało być w imieniu Jezusa, miało być dla wszystkich narodów i miało zacząć się w Jerozolimie. Ale Jezus nie powiedział im czegoś nowego, w sensie, że to nie był nowy plan. Jezus odesłał ich do Słowa Bożego, do Starego Testamentu, jak my dzisiaj to nazywamy. I właśnie już ten Stary Testament o tym mówił, że dobra nowina rozejdzie się na cały świat i zacznie się to w Jerozolimie. Ale zaczniemy od tych trzech dni, bo to też musiało być zapowiedziane w Starym Testamencie. Apostoł Paweł też to potwierdza w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, na początku, bo napisał tam o tym, że Jezus został wzbudzony trzeciego dnia zgodnie z Pismem. Więc gdzieś to musiało być, ale Stary Testament nie daje nam wprost, bezpośrednio zapowiedzi zmartwychwstania po trzech dniach. Więc jak to jest? Że i Paweł, i tutaj Jezus mówią, że to było zapowiadane, ale nie znajdujemy takiego fragmentu. Musimy rozumieć, że Stary Testament nie daje nam zawsze bezpośrednich zapowiedzi. Czasem daje nam zapowiedzi w formie typów. Tego, że coś działo się w Starym Testamencie już wtedy i było to tam zapowiedziane, ale wydarzyło się, spełniło się w doskonały sposób w Jezusie. I to pokazuje nam, że historię Starego Testamentu trzeba czytać w kontekście Jezusa. Bo cała historia wskazuje na Niego. Więc kiedy czytamy Stary Testament, to nie zadawajmy pytania tak od razu, gdzie ja jestem w tej historii, ale w jaki sposób ten fragment mówi o Jezusie. I dopiero wtedy możemy zobaczyć gdzieś tam siebie, kiedy wiemy, gdzie jest w tej historii Jezus. Na przykład nie próbować stawiać siebie w miejscu Dawida, który walczy z Goliatem, bo Dawid jako król, jako prorok jest typem Jezusa. To on uratował Boży lud od przeciwnika. My w tej historii możemy być Izraelitami. Tymi, którzy bali się i czekali, kto ich w końcu uratuje. Jezus nas uratował. Czekaliśmy na Mesjasza, on nas uratował. Jezus wskazuje jedną historię ze Starego Testamentu, która mówi o trzech dniach i odnosi to do siebie. To jest powód Jonasza w brzuchu wielkiej ryby, który był tam w brzuchu wielkiej ryby przez 3 dni i 3 noce. Jezus powiedział, że podobnie Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi przez 3 dni i 3 noce. I takich historii z 3 dniami w Starym Testamencie jest więcej, ale żadnej innej Nowy Testament wprost nie odnosi do Jezusa. Chociaż niektóre z nich mówią o jakimś szczególnym Bożym działaniu właśnie trzeciego dnia. Jest nawet kilka takich, które mówią o zagrożeniu śmiercią i Bożym ratunku. Na przykład Izaak, Estera czy Hiskiasz. Można sobie poszukać w domu. Więc jest zapowiedź zmartwychwstania trzeciego dnia, nie wprost, ale w taki sposób. Natomiast 37 werset to jest konsekwencja tego, co zrobił Jezus. Ciąg dalszy Bożego planu zbawienia. Bo najpierw dokonało się to na krzyżu. Odkupienie to dokonało się na krzyżu. Potem Jezus wstał z martwych i pokonał śmierć. Ale teraz dobra nowina musi pójść na cały świat. Do wszystkich narodów. I to jest plan, który Bóg ogłaszał już wcześniej. Na przykład w Izajasza 49,6. Tam są słowa Boga do cierpiącego sługi, czyli do Mesjasza. Możemy zobaczyć sobie ten fragment, 49 rozdział Izajasza, 6 werset. Czyli słowa Boga do Mesjasza. Mówi to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem ciebie światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Więc Jezus stał się światłością pogan. Nawet Symeon w świątyni, kiedy widział Jezusa jako niemowlę, tak to powiedział, tak nazwał Jezusa, że jest światłością, która oświeci pogan. Więc w jego imię ma być głoszone opamiętanie do odpuszczenia grzechów. Opamiętanie, czyli zmiana myślenia w odpowiedzi na dobrą nowinę. Czyli uznanie swojej grzeszności i zawierzenie, że tylko ofiara Jezusa zmywa nasz grzech. I taka zmiana oznacza również odwrócenie się od grzechu. Oznacza wręcz wstręt do grzechu, który kiedyś nas pociągał. Bo tylko w taki sposób Bóg może odpuścić nasze grzechy. Bóg nie odpuszcza grzechów naszych dlatego, że przydarzymy się kary, przydarzymy się konsekwencji, że nie chcemy być potępieni, więc przychodzimy do Niego. To nie jest opamiętanie. To jest ludzki strach przed konsekwencjami. Potrzebna jest taka prawdziwa przemiana serca. I takie opamiętanie jest odpowiedzią, do której wzywa Ewangelia, co wydaje się mało chwytliwe, przyznajmy, więc wręcz kłopotliwe, dlatego że samo słowo jest mało zrozumiane dzisiaj. Opamiętanie w języku polskim nie jest używane powszechnie, więc ciężko może nam nawet zrozumieć i wyjaśnić, o co chodzi, ale właśnie do tego, do głoszenia opamiętania jesteśmy wzywani. Nawet nie tyle do głoszenia niewierzącym obfitości czy obfitego życia. Nawet nie tyle do głoszenia niewierzącym Bożej miłości, tylko właśnie opamiętania dla odpuszczenia grzechów. Oczywiście obfite życie, Boża miłość jest udziałem Bożego ludu, ale to nie jest sednem Ewangelii w sensie, co mają zrobić ludzie, kiedy ją usłyszą. I to przesłanie jest dla wszystkich narodów. Do tego, żeby odwrócili się od grzechów i przyszli do Boga w imię Jezusa po odpuszczenie swoich grzechów. I również w imię Jezusa dlatego, że Jezus obiecał swoją obecność w tym dziele. Że On jest w tym z nami. Czyli nie przekonujemy ludzi w oparciu o swój rozumek, ani też nie liczymy na to, że inni ludzie swoim rozumem ogarną, co do nich mówimy. Robimy to dlatego, że wierzymy w to, że Ewangelia ma moc do zbawienia każdego, kto wierzy. I wierzymy również w to, że Jezus może otworzyć ludziom oczy, umysły i serca. Nawet śpiewaliśmy to dzisiaj. Otwórz nasze oczy, o Panie. Otwórz nasze serca. Bóg może to uczynić. Tak jak wcześniej otworzył oczy dwóm uczniom na drodze do Emaus. Tak jak tutaj otworzył umysły uczniom. Tak jak w innym miejscu otworzył serce Lydii, która skłaniała się do tego, co mówił Paweł i potem się nawróciła. Bóg może otworzyć serca, umysły i oczy ludzi. I kolejna rzecz, o której czytamy, która miała się wydarzyć, że to miało się rozpocząć od Jerozolimy. O tym również mówiło Pismo. I zobaczmy księgę Izajasza, 2 rozdział, 3 werset. Księga Izajasza, 2 rozdział, 3 werset. Jest tam zapowiedź, że pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, czyli prawo, a słowo Pana z Jerozolimy. Więc słowo Pana miało wyjść z Jerozolimy. I wiem, że część osób uważa, że te słowa jeszcze się nie spełniły, że one mówią o czymś przyszłym, o jakiejś świątyni, która dopiero powstanie, ale Nowy Testament przedstawia rzeczywistość Kościoła jako świątyni. Nawet góry Syjon jako rzeczywistości Kościoła zgromadzenia Bożego ludu. To list do Hebrajczyków o tym w ten sposób pisze. I ta duchowa rzeczywistość zaczęła się właśnie w Jerozolimie. Stamtąd miało wyjść słowo. Więc Bóg zaplanował nie tylko zbawienie w imieniu Jezusa, zaplanował też to, że zajdzie się to na cały świat i zaplanował również to, kto ją zaniesie. To 48 werset, gdzie Jezus mówi uczniom, że oni są tego świadkami. Bo faktycznie oni byli naocznymi świadkami zmartwychwstałego Jezusa. Jego śmierci, jego zmartwychwstania. Więc byli świadkami tego, że spełniły się słowa, o których pisali wcześniej prorocy. Co nie znaczy, że ten nakaz misyjny jest tylko dla nich, czy był tylko dla nich, dlatego że oni byli naocznymi świadkami. Mateusz w swojej Ewangelii zapisuje, że Jezus powiedział uczniom, że będzie z nimi aż do końca tego świata, czyli aż do swojego powrotu. Więc nakaz czynienia uczniami, ten sam nakaz, co tutaj, obowiązuje do końca świata, do tego momentu, kiedy Jezus powróci. Czyli do końca świata Bóg będzie miał swoich świadków. Świadków, a nie adwokatów. Nie jesteśmy adwokatami Pana Boga. Bóg nie potrzebuje naszej obrony przed ludźmi, którzy Go może oskarżają albo Mu bluźnią. Nie jesteśmy też oskarżycielami niewierzących. Oczywiście Boże prawo oskarża ich w doskonały sposób i też mamy go używać, ale ono prowadzi do Jezusa. Jesteśmy świadkami zmartwychwstałego Jezusa. Tego, który w nas żyje. Bo świadczymy o tym, co znamy, co doświadczyliśmy. O Jezusie, którego poznaliśmy. I mówimy o tym, co zrobił, mówimy o tym, kim jest i to jest nasze zadanie, to jest nasza misja. I to jest misja, w której nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy zdani na siebie. Bo dalej Jezus mówi, że przyjdzie nam pomoc wysokości. To werset 49. I oto ja posyłam do was obietnicę Ojca mojego, a wy pozostańcie w mieście Jeruzalem, aż zostaniecie przyobleczeni w moc z wysoka. Więc Ewangelia mówi o historycznych wydarzeniach, które miały miejsce naprawdę, ale nie polega tylko na przedstawieniu faktów z historii i na tylko przyjęciu tych faktów jako prawdy. Uczniowie mieli dostać Ducha Świętego. To jest ta obietnica od Ojca. Duch Święty, który miał być dany i o którym mówili wcześniej prorocy. Chociażby Ezechiel w jego księdze czytamy o tym, że Bóg zapowiadał, że da nam swojego ducha i ci, którzy go otrzymają, będą przestrzegać Bożych przykazań. Więc to jest moc wysokości do tego, żeby być posłusznym Bogu. Dzięki temu możemy naśladować Jezusa, możemy być Jego uczniami, możemy podobać się Bogu. I podobne słowa obietnicy Ojca czytamy na początku Dziejów Apostolskich, w pierwszym rozdziale, 4 wersecie. Tam też Jezus nakazał nie oddalać się od Jerozolimy i czekać na obietnicę Ojca. W ogóle początek Dziejów Apostolskich i końcówka Łukasza Ewangelii to są fragmenty, które się pokrywają. One mówią o tym samym. To trochę jak w serialu, który na początku kolejnego odcinka mówi o tym, co działo się na końcu ostatniego. Tak jest też tutaj w tych dwóch księgach. I na początku Dziejów Apostolskich ta obietnica łączy się z byciem świadkami. Bo moc Ducha Świętego jest właśnie do tego potrzebna, żeby być świadkami Jezusa. I dzięki temu widzimy w Dziejach Apostolskich, że uczniowie głosili to z odwagą. Chociaż wcześniej uciekali. Rozproszyli się wtedy, kiedy Jezus był aresztowany. I dlatego uczniowie mieli czekać. Czekać na to, aż otrzymają tę moc z wysokości. Czytamy, że do tego czasu mieli zostać w Jerozolimie. I nie wiemy, kiedy Jezus powiedział te słowa, czy to było jeszcze tego pierwszego dnia po zmartwychwstaniu, czy było to już po jakimś czasie. Wtedy byłaby przerwa między 48 a 49 wersetem. I wydaje się, że tak jest, bo wiemy o tym, że po zmartwychwstaniu uczniowie byli jeszcze w Galilei, więc gdyby Jezus powiedział, że mają zostać w Jerozolimie, a oni poszliby do Galilei, coś by może nie pasowało. Więc prawdopodobnie było to krótko przed wniebowstąpieniem, chociaż Łukasz o tym nie pisze, kiedy Jezus powiedział te słowa. Ale widzimy za chwilkę już wyraźną zmianę miejsca od 50 wersetu. Zmienia się miejsce akcji i akcja polegała na tym, że Jezus zmienił swoje miejsce. Czyli zmienił miejsce z ziemi na niebo. Najpierw czytamy o tym, że zaprowadził uczniów do Betanii. Betania leżała niedaleko Jerozolimy, na zboczu Góry Oliwnej, co niekoniecznie oznacza, że weszli do wioski, po prostu może byli w okolicy Betanii na tym zboczu Góry Oliwnej. W każdym razie najpierw Jezus podnosi swoje ręce i błogosławi uczniów. To jest trochę jak scena błogosławieństwa kapłana, który wychodzi ze świątyni i błogosławi Boży lud. Nawet widzimy na początku Ewangelii Łukasza taką scenę. Kiedy Zachariasz po złożeniu ofiary wychodzi ze świątyni i miał błogosławić Boży lud, ale nie mógł nic powiedzieć, bo nie uwierzył w Bożą obietnicę. Tutaj jest zakończenie, taka klamra. Jezus podnosi ręce, błogosławi swoich uczniów jako arcykapłan, który złożył swoją ofiarę, zanim odszedł w górę do Ojca. I wtedy, kiedy błogosławił swoich uczniów, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Tutaj z kolei niektóre przykłady nie mają tych słów o uniesieniu do nieba. Biblia Warszawska między innymi nie ma tych słów, ale zdecydowanie więcej przykładów ma te słowa. I czytamy, że Jezus odszedł do swoich uczniów w widzialny sposób. Oni go widzieli. To nie było tak jak wcześniej, kiedy zniknął tak nagle. Oni widzieli, że uniósł się do nieba. I to jest ważne, bo gdyby po prostu zniknął, to mogliby myśleć, że znowu gdzieś się pojawi. A gdyby się już nie pojawił, to pytanie, co się stało z jego ciałem. Ale wstąpienie do nieba przede wszystkim mówi o tym, że Jezus zajął należne mu miejsce. Że wstąpił do nieba i tam zasiadł po prawicy Boga Ojca. Ponad wszelką władzą i zwierzchnością. Więc to był ten moment, w którym Jezus objął panowanie z nieba. I to oznacza również, że Jezus poszedł do nieba ze swoim ciałem. To może trudno sobie wyobrazić, bo myślimy pewnie o niebie jako o czymś tylko duchowym, ale Jezus przybywa tam w ciele. Co świadczy także o tym, że pozostał w pełni człowiekiem. Że nie był człowiekiem tylko na ziemi, ale wciąż pozostaje i Bogiem, i człowiekiem. I to wstąpienie do nieba było też ważne dla rozpoczęcia dzieła Ewangelii. Zobaczmy, co powiedział Piotr, apostoł Piotr, kiedy zaczął głosić w Dzień Pięćdziesiątnicy. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 32-33 werset. Czyli pierwsze kazanie po wstąpieniu Ducha Świętego. Od 32 wersetu Piotr mówi: tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony wtedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. I Piotr połączył kilka wątków, które widzieliśmy w naszym tekście u Łukasza, czyli bycie świadkami wzbudzenia Jezusa z martwych, czyli wstąpienie Jezusa do nieba i obietnicę Ducha Świętego. Mamy to w tych dwóch wersetach. Więc Bóg wywyższył Jezusa w taki sposób, że zasiadł po jego prawicy i otrzymał od niego obietnicę. Czyli Bóg spełnił swoje obietnice wtedy, kiedy Jezus wszedł do nieba. Wtedy Jezus i Bóg Ojciec posłali swojego Ducha na Kościół. I to jest to, co pozwoliło uczniom pójść z Ewangelią na cały świat. I Łukasz pisze także, że pewnie po wstąpieniu uczniowie oddali mu pokłon, Jezusowi pokłon. No i to znów jest coś, czego nie ma w Warszawce, ale znowu to jest w większości innych przykładów, więc traktuję to tak, jakby to było w tekście. I wydaje się, że kiedy Jezus otworzył ich umysły, oni już rozumieli, że powinni oddawać mu cześć. Już się nie krępowali, już wiedzieli, że on jest Bogiem. I tym bardziej w takim momencie, kiedy Jezus jest wywyższony, zajmuje miejsce należne po prawicy Ojca, więc staje się królem królów w tym momencie. Więc to jest moment, w którym oni jako uczniowie, jako pierwsi ludzie na ziemi, mogli oddać mu pokłon podczas tej intronizacji, kiedy zasiadał na tronie. I po wszystkim wracają z radością do Jerozolimy. To może się wydawać trochę dziwne, że się cieszyli, że Jezus odszedł, a nie smucili się dlatego, że już go nie ma z nimi. Ale to chyba oznacza, że oni już rozumieli Boży plan. Że cieszyli się z tego, dokąd Jezus poszedł. Że został wywyższony jako król królów. Ewangelia kończy się takimi słowami. Wersetu 53. I byli stale w świątyni, chwaląc i błogosławiąc Boga. Amen. I tu nie chodzi o to, że mieszkali w świątyni. Po prostu chodzi o to, że regularnie chodzili do świątyni w godzinie modlitwy, bo taka była praktyka. Natomiast przebywali w tym momencie w pokoju na piętrze. To była ich siedziba. Natomiast Ewangelia Łukasza kończy się tam, gdzie się zaczęła. Zaczęła się w świątyni z Zachariaszem, który tam wszedł na ofiarę. I anioł powiedział mu wtedy, że będzie miał radość i wesele. Początkowo Zachariasz nie wierzył, ale kiedy odzyskał głos, błogosławił Boga. Ewangelia kończy się w tym samym miejscu. Z Bożym ludem, który jest w świątyni, raduje się i błogosławi Boga. Czyli zaczyna się i kończy się tym, co powinno być sednem chrześcijańskiego życia. Takim radowaniem się i błogosławieniem Boga w społeczności Bożego ludu. To właśnie widzimy na końcu Ewangelii. I w pewnym sensie ten koniec Ewangelii przedstawia jej sedno. No bo wszystko prowadziło do tego. Do śmierci, do zmartwychwstania i do niebowstąpienia. To tam spełniły się najważniejsze zapowiedzi. Nie tylko to, co Jezus mówił im przed śmiercią, ale to, co mówili prorocy od wieków. I kiedy zmartwychwstał, dał im dowody tego, że prawdziwie żyje. Że nie jest duchem, bo ma ciało i kości. I mogli to zobaczyć po śladach, po ukrzyżowaniu. Mogli dotknąć te miejsca. Zobaczyli Jezusa, który spożywa pokarm. Więc to wszystko służyło utwierdzeniu uczniów w tym, że On prawdziwie żyje. I przypomniał im w tym, co było Bożym planem. Że częścią tego planu było też głoszenie opamiętania dla odpuszczenia grzechów. To jest moment, w którym my dzisiaj jesteśmy. Moment Bożego planu. Etap bardzo długi, ale cały czas obowiązuje. Wzywanie ludzi do pamiętania dla odpuszczenia grzechów. Żeby odwrócili się od swojego starego życia. Żeby zawierzyli w dzieło zbawienia tylko w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. I nie jesteśmy w tym sami. Bóg dał nam obietnicę od Ojca, swojego Ducha Świętego. Otrzymujmy moc z wysokości, bo Jezus wstąpił do wysokości i stamtąd posłał Ducha Świętego. I wszystko zostało poddane pod Jego stopy, chociaż w pełni jeszcze tego nie widzimy. I nie pozostaje nam nic innego, jak składać o Nim świadectwo i chwalić Boga, bo w tym jest nasza największa radość. Amen.